Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Paulina Pomorska, za sterami konsolety Piotr Król. Rozpoczynamy audycję Doktor Zwierzak. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie ptaki pozostają w Polsce na zimę, a jakie specjalnie na ten czas przylatują do naszego kraju. Czy nowi przybysze mają wpływ na nasze rodzime gatunki? Czy w zimie powinno się dokarmiać ptaki? Jakie są zasady prawidłowego dokarmiania zwierząt? Co ptakom szkodzi, a jaki pokarm jest dla nich odpowiedni? Jaki wpływ na nas i na przyszłe pokolenie ma obserwowanie przyrody? To wszystko w rozmowie z ornitologiem, doktorem habilitowanym Marcinem Polakiem z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS. Serdecznie zapraszam.
Doktor Zwierzak.
Zima tuż, tuż, chociaż w powietrzu już jest odczuwalna. W ostatnim czasie bardzo dużo mówiło się na temat tego, jakie ptaki odlatują z naszego kraju na zimę, ale warto również porozmawiać na temat tego, jakie ptaki zostają.
Generalnie można powiedzieć, że wszystkie ptaki krajowe dzielimy na gatunki wędrowne i osiadłe. Także część rzeczywiście odlatuje na zimowiska, natomiast proszę pamiętać, że niewielka część wszystkich, tak, 473 stwierdzonych gatunków ptaków w Polsce również pozostaje z nami na zimę. Proszę też pamiętać, że są też takie gatunki, które gniazdują na północy, na przykład w Skandynawii, w Rosji i przylatują do nas na zimowisko. Te trudne warunki zimowe, które są u nas w grudniu, w styczniu, w lutym, wcale nie są żadną przeszkodą i one wykorzystują nasz kraj jako właśnie teren zimowiskowy.
Jakie to są ptaki?
No na przykład z takich gości zimowych bardzo pięknym gatunkiem jest jemiołuszka. Ptak wróblowy z takim delikatnym czubkiem, bardzo kolorowo ubarwiony, który gnieździ się w strefie północnej, w Skandynawii, w północnej części Eurazji, w strefie tundry, tajgi, natomiast do nas przylatuje w okresie zimowym, aczkolwiek niestety szkoda, bo ostatnie zimy były takimi dosyć łagodnymi sezonami. W związku z tym tych jemiołuszek nie było dużo, albo w ogóle ich prawie nie było, także one nie przyleciały. To jakby jest konsekwencja globalnego ocieplenia, czyli ostatnich zmian klimatu. Ptaki bardzo szybko reagują. Jeśli warunki są odpowiednie bardziej na północ, to po co podejmować wędrówkę, która wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami? Po prostu one zimują bardziej na północ od Polski i w te takie łagodniejsze sezony nie przylatują do nas. Oprócz jemiołuszki takim zimowym gościem jest myszołów włochaty, kosmacz, czyli najliczniejszym ptakiem szponiastym w Polsce jest myszołów zwyczajny, kilkadziesiąt tysięcy par lęgowych w całej Polsce, on gnieździ się w lasach, ale też w jakichś małych zadrzewieniach śródpolnych, także większość społeczeństwa, większość ludzi wie, że taki myszołów zwyczajny występuje w naszym kraju, natomiast mało kto wie, że zimą odwiedza nas jego północny krewniak, myszołów włochaty, czyli bardzo podobnie ubarwiony gatunek, trochę większy, który gnieździ się w tundrze, czyli gniazduje na ziemi, poluje na lemingi, ale ze względu na tą ostrą zimę, która jest w Arktyce, w obszarach podbiegunowych, arktycznych, przemieszcza się w kierunku południowym, docierając między innymi do Polski. Można go obserwować na terenach otwartych, na łąkach, polach, również w Polsce, czasami nawet w dużych liczebnościach, w dolinach rzecznych na przykład.
A w Polsce czym się żywi?
No w Polsce żywi się głównie małymi ssakami, czyli różnego rodzaju norniki zwyczajne, nornice, czyli wszystkie najpospolitsze małe ssaki, które są aktywne w tym okresie zimowym. No co ciekawe, ptaki dobrze widzą w świetle UV. Takie ptaki szponiaste jak właśnie myszołów włochaty czy pustułka są w stanie ocenić zasobność bazy pokarmowej na podstawie moczu pozostawianego przez małe ssaki. Także małe ssaki na tych ścieżkach, gdzie się przemieszczają, zostawiają mocz. Ten mocz widzą drapieżniki i jakby wtedy podejmują decyzję, czy dana łąka, czy dana dolina rzeczna jest zasobna w te małe ssaki. Jeśli tak, to ja tam pozostaję, ja tam zimuję. Wystarczy pokarmu dla mnie na trudnych okresach zimowych. Czasami, jeśli tam jest też pokrywa śnieżna, to im to nie przeszkadza, ponieważ wiele gatunków poluje na such, jest dobrymi słuchowcami, na przykład sowy. Sowy, na przykład puszczyk mszarny, który występuje w Polsce, jest w stanie w okresie zimowym polować na małe ssaki, które przemieszczają się pod gęstą i grubą pokrywą śnieżną. Nawet 30-40 cm pod śniegiem są w stanie usłyszeć po prostu takie małe ssaki, które gdzieś tam są cały czas aktywne, pomimo tego, że to jest zima, i atakują taki puch śnieżny i po prostu wyciągają swoimi ostrymi szponami takie małe ssaki spod śniegu.
A czy to, że mamy właśnie tych przybyszy, tych gości u nas na zimę, to w jakiś sposób wpływa na te ptaki, które no, są na stałe?
Tak, no należy pamiętać o tym, że ogólnie pomiędzy wieloma gatunkami ptaków jest konkurencja. Konkurencja o różne zasoby, czy to są zasoby pokarmowe, czy to są odpowiednie kryjówki, gdzie jest bezpieczniej przed innymi drapieżnikami, więc jak najbardziej ptaki konkurują. No i tak jak tutaj powiedziałem o tym myszołowie zwyczajnym i myszołowie wochatym, często te dwa gatunki występują na tym samym obszarze, zimą też, bo pamiętajmy o tym, że nasze myszołowy zwyczajne albo przemieszczają się niedaleko od Polski, czyli są, można powiedzieć, takimi krótkodystansowymi migrantami, na przykład mogą się przemieścić do Niemiec, do Francji, ale część populacji jest osiadła, więc często one też zimują w obrębie swoich rewirów lęgowych i teraz jeśli przylecą do tych rewirów, na te łąki, na te tereny otwarte, gdzie one występują, przybysze z północy, jakimi są myszołowy wochate, to oczywiście pomiędzy nimi jest konkurencja o te małe ssaki. No częściej chyba mi się wydaje wygrywa współzawodnictwo myszołów wochatych, bo on jest większy. Generalnie gatunki i osobniki żyjące na północy są większe. To jest taka reguła Bergmana, ponieważ tam jest zimniej, w związku z tym łatwiej się żyje większym osobnikom, bo są mniejsze utraty ciepła. Chodzi o relacje w stosunku objętości do powierzchni ciała. Więc często jest tak, że te gatunki północne są większe niż te południowe. Mówię tutaj o takich gatunkach bliźniaczych, prawda, spokrewnionych ze sobą.
Mówiliśmy o tym, właśnie o tych zasobach, o tym, że te zwierzęta polują, chcą zdobyć sobie pokarm. No ale właśnie okres zimowy to też taki czas, kiedy ludzie mają taki pomysł, aby pomóc ptakom, żeby je jakoś dokarmić. No i właśnie, czy to jest dobry pomysł?
Tak, na całym świecie ornitolodzy, badacze obserwują rzeczywiście wzrastającą popularność dokarmiania ptaków i to jest to bardzo pozytywne zjawisko. Wiąże się z tym wiele korzyści, ale oczywiście nic nie jest czarno-białe i są też niestety minusy. Najważniejsze to, żeby jeśli już się zdecydujemy, że chcemy pomagać dokarmiać zwierzęta, to żeby przestrzegać pewnych zasad, reguł, ponieważ złe dokarmianie może spowodować więcej szkód niż sobie myślimy.
Jakie to są te zasady?
No tych zasad jest dużo. No pierwsza zasada to oczywiście powinniśmy dokarmiać zwierzęta czy ptaki odpowiednim pokarmem. Tak samo jak w przypadku człowieka służy nam pokarm nieprzetworzony, najbardziej zbliżony do naturalnego. Ta sama zasada jest u ptaków. Czyli jeśli już się decydujemy na dokarmianie, to jeśli mamy do wyboru chleb czy słonecznik, wybierajmy słonecznik. Jeśli mamy do wyboru gotowe kule tłuszczowe, które można czasami kupić, prawda, w sklepie, czy jakieś resztki z naszego stołu, a owoce, które mamy, na przykład jabłka, które są świetne w przypadku dokarmiania, wybierajmy owoce, jabłka. Pamiętajmy, żeby nie dokarmiać ptaków żywnością przetworzoną. Tak, to nie mogą być resztki z naszego stołu. Coś nam zostaje, zbywa, prawda, jakiś spleśniały chleb, ciasto. To również szkodzi ptakom i takie badania pokazują, że no, jeśli chodzi o chleb, to zdania są podzielone wśród ornitologów. Są wyraźni zwolennicy, którzy uważają, że nie ma problemu, ale są też przeciwnicy, którzy twierdzą, że chleb jest zbyt ubogim pokarmem i może powodować pewne dolegliwości, głównie u ptaków wodnych, bo ptaki wodne dokarmiamy chlebem. Także pierwsza zasada, odpowiedni pokarm. Odpowiedni pokarm, tak jak powiedziałem, są owoce, różnego rodzaju nasiona, słonecznik, czy to łuskany, czy niełuskany, jest bardzo dobrym wyborem. Tu musimy jakby wybrać. Słonecznik łuskany możemy zastosować w miejscach, gdzie może sąsiadom przeszkadzać obecność upinek, prawda, zanieczyszczeń. Słonina oczywiście jest dobrym rodzajem pokarmu pod warunkiem, że nie jest solona, prawda? Następna zasada, jeśli już decydujemy się na dokarmianie ptaków, powinniśmy to robić w miejscach odpowiednich. Przede wszystkim to powinny być miejsca bezpieczne dla samych ptaków.
Co to znaczy bezpieczne?
To znaczy, że karmnik, czy to miejsce dokarmiania powinno być w takim miejscu, w którym ptaki, które korzystają z takiego karmnika, mają dobrą widoczność. Widzą wszystko w najbliższym otoczeniu. Ponieważ pamiętajmy, że koncentrowanie się ptaków w takich miejscach do karmiania przyciąga również drapieżniki. Nie tylko drapieżniki te naturalne, dzikie, takie jak na przykład krogulce. Krogulec, przypomnę, to jest taki mały ptak szponiasty, który nie unika miast, osiedli ludzkich i chętnie poluje też na sikory czy inne małe ptaki, które korzystają z karmników, ale też przyciąga zwierzęta udomowione, na przykład koty. Koty wałęsające się poza domostwami są jednym z najpoważniejszych czynników powodujących najwyższą śmiertelność ptaków na świecie. I ten czynnik wzrasta. Także jeśli postawimy karmik, czy to miejsce do karmienia jest w pobliżu na przykład gatunków iglastych typu świerk, sosła, jodła, gdzie taki kot może się wspiąć i schować, to ułatwiamy mu tylko pracę. Więc dobrze, jeśli ten karmik jest na terenie otwartym. Tam nie ma w pobliżu jakichś kryjówek czy miejsc, zakamarków, gdzie ten drapieżnik mógłby się podkraść i zaatakować znienacka. Po drugie, pamiętajmy, że karmniki czy miejsca do karmiania są też bardzo poważnym źródłem różnych patogenów. To, że dokarmiamy ptaki, powoduje, że w tym miejscu koncentrują się w sposób nienaturalny różnego rodzaju gatunki ptaków, które nigdy w przyrodzie by się razem nie spotkały. Jeśli nie czyścimy takiego karmika, nie odpowiednio go zaprojektujemy, to pamiętajmy, że tam też gromadzą się odchody. I takie miejsca są bardzo ważnym źródłem patogenów. Próbując pomóc ptakom, dokarmiając im, możemy im zaszkodzić w ten sposób, że zwiększamy zachorowalność ptaków na różnego rodzaju wirusy, mikroorganizmy, które w takich miejscach będą się koncentrować. Więc jeśli już dokarmiamy, pamiętajmy o oczyszczeniu karmnika, o oczyszczeniu tego miejsca dokarmiania. A ponadto pamiętajmy o tym, że powodujemy też wzrost agresji pomiędzy gatunkami. Także zwłaszcza w tych okresach niedoboru pokarmowego, kiedy są niekorzystne warunki pogodowe, ptaki mają utrudnione możliwości zdobywania pokarmu, koncentrują się one przy karmnikach i w takim karmniku może się znaleźć dzięcioł, może się znaleźć sójka, może się znaleźć sikora bogatka, sikora modraszka, kowalik, dzwoniec, kos. Masę różnych gatunków, które nigdy się nie spotkają w tak bliskiej odległości od siebie. Pomiędzy nimi może dochodzić właśnie do wymiany patogenów, ale też one walczą między sobą. Oczywiście wygrywają te gatunki bardziej agresywne, większe. One przeganiają te mniejsze. Więc to są takie właśnie najważniejsze zasady.
Do rozmowy wrócimy już za chwilę.